Tak mówi Pan do domu Izraela, szukajcie mnie, a żyć będziecie. U Boga jedynie jest źródło życia. Tę prawdę przypomina nam prorok Amos. Przypomina tę prawdę ludowi Izraela i nam wszystkim. Szukajcie mnie, mówi Bóg, a będziecie żyć. To wezwanie, to zaproszenie jest stale aktualne. Bóg każdego dnia wzywa nas, byśmy Go szukali, byśmy u Niego szukali sensu i celu życia. Szukajcie Pana, wzywa prorok Izajasz, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bóg woła, chodźcie do mnie, chcę wam przebaczyć wasze grzechy, chcę was powstrzymać przed złem. Odwróćcie się z rzeczy, które są nietrwałe, szkodliwe i szukajcie mnie. Prorok Amos woła, tak mówi Pan do domu Izraela. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Nie szukajcie zaś Betel i do Gilgal nie chodźcie i Beerszeby nie odwiedzajcie. Bowiem Gilgal pójdzie do niewoli, a Betel zniknie. Nie szukajcie Betel, wzywa Pan. Szukajcie mnie. Betel było szczególnym miejscem. Tam Bóg objawiał się patriarchom Izraela. Dlatego nadali temu miejscu nazwę Betel, czyli Dom Boga. Ale to miejsce było szczególne nie samo w sobie, lecz dlatego, że tam ludzie spotykali się z Bogiem, przychodzili do Niego, modlili się, powierzali Mu swoje sprawy. I On działał w ich życiu, manifestował swoją moc, prowadził ich, błogosławił im. W samym Betel nie było jakiegoś szczególnego uroku, splendoru, magii. Tam po prostu człowiek spotykał się z żywym Bogiem. I to Jego obecność, Pana i Zbawcy, decydowała o znaczeniu tego miejsca. Ale potem, gdy w Betel postawiono złotego cielca i zaczęto oddawać mu cześć, miejsce to zamieniło się w dom bluźnierstwa, upadku, nicości. I tak mówili o nim prorocy. Bet-Awen, dom nicości. Samo miejsce nie było święte. Święty był Bóg, który tam się objawiał. Święte były przeżycia ludzi, którzy tam z Bogiem się spotykali. A kiedy przestano tam czcić Boga, kiedy przestano w Niego wierzyć, spotykać się z Nim, a zamiast tego postawiono w tym miejscu posąg fałszywego, wymyślonego bóstwa, Betel stało się miejscem bluźnierstwa, miejscem grzechu, bałwochwalstwa, cudzołóstwa. Betel zniknie, zapowiedział prorok Amos. I to proroctwo wypełniło się. Nie można dzisiaj ustalić, gdzie znajdowało się Betel. Nie ma dziś takiej miejscowości na mapie Izraela. Przewodnicy oprowadzający turystów po Ziemi Świętej wskazują wzgórza, na których prawdopodobnie znajdowało się starożytne Betel. Ale nie wiadomo dokładnie, gdzie miasto to było zlokalizowane. Nie szukajcie Betel. Nie chodźcie do Gilgal, wołał prorok Amos. Gilgal miało podobnie wspaniałą, zaszczytną historię jak Betel. Gilgal było pierwszym miejscem, w którym Izraelici założyli obóz po przeprawieniu się przez Jordan. Pod przywództwem Jozuego przeprawili się przez Jordan w cudowny sposób. Przeprowadził ich sam Bóg. Na czele kolumny szła Arka Przymierza, niesiona przez kapłanów. W Gilgal postawiono Arkę Pańską na ziemi, którą Bóg obiecał dać Izraelowi w posiadanie. Tam ustawiono tabernakulum, namiot spotkania. Stamtąd wyruszono, by podbić Jerycho. Gilgal stało się szczególnym miejscem dla całych pokoleń. Bóg polecił Izraelitom, żeby przekazywali swoim dzieciom i wnukom wieść o miejscu, w którym On, Pan, wyzwolił i błogosławił Izraela. Ale i tu, w Gilgal, zapomniano o żywym Bogu. I tu postawiono posąg fałszywego bożka. Gilgal stało się kolejnym miejscem odstępstwa, bluźnierstwa, niewierności, nieposłuszeństwa. Trzecią miejscowość, którą wspomina prorok Amos, jest Beer-Szeba. Jest to miejsce wysunięte daleko na południe kraju. Za dni Amosa leżało na terenie Królestwa Judzkiego, na jego południowym krańcu. Wyrażenie od Dan do Beer-Szeby pojawia się wielokrotnie w Biblii i oznacza całą ziemię izraelską, od północnych krańców do południowych. Do Beer-Szeby dotarł już Abraham i tam zawarł przymierze z Abimelechem, który wyznał: Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. I tam Abraham wzywał imienia Pana, Boga wiekuistego. Czytamy w 21 rozdziale Księgi Genezis. Ale za dni proroka Amosa również do Beer-Szeby pielgrzymowali Izraelici, by czcić i tu pogańskie bóstwa. Boży prorok woła: nie odwiedzajcie Beer-Szeby. Przecież w Jerozolimie znajduje się świątynia żywego Boga, Pana Izraela. A jednak nie do Jerozolimy, ale jeszcze dalej, na południe, do Beer-Szeby wędrowali Izraelici z północnego królestwa. I tu zanurzali się w bałwochwalstwie. Oddawali się pociągającym, ale fałszywym obrzędom kultów kananejskich. Może wydawać się nam to dziwne, oburzające, ale szczerze badając własną postawę, musimy przyznać, że jest i w nas taka skłonność, by szukać na własną rękę doznań mistycznych, by sferę sakrum traktować jako pełną tajemnic, magii, przestrzeń, rozmaitych przeżyć, prób, ekscytacji. Dzisiaj bardzo modne jest tego rodzaju patrzenie synkretyczne, wskazywanie na wiele możliwych dróg prowadzących do Boga. Byleby nie uderzyć się w pierś i nie przyznać: jestem zgubionym grzesznikiem, jestem duchowym bankrutem. Jedyne, co mogę zrobić, to wyznać swój upadek, swoje nieposłuszeństwo i prosić o przebaczenie, o oczyszczenie z grzechu, o ułaskawienie. Trudno jest ukorzyć się przed Bogiem. Trudno stanąć przed żywym, świętym Panem i szczerze przyznać się do swoich słabości, swoich uchybień, do swego egoizmu, samolubstwa, swej niewiary, niemoralności. Jest jeden prawdziwy, żywy Bóg, Stwórca, Pan historii, Pan życia i śmierci. Ukazał swoją miłość, posyłając nam swego Syna, Jezusa. Okazał swoją władzę i moc, wzbudzając Chrystusa z martwych. Tylko ten Bóg może nam pomóc, może nas zbawić. Jest w stanie dać nam wolność, życie wieczne. To, czego od nas oczekuje, to szczerość, pokora, wiara, zaufanie, otwarcie się na Jego miłość, przyjęcie Jego przebaczenia. Jest jedna droga dotarcia do Boga. Poprzez doświadczenie cudownej łaski Pana, Jego miłości, okazanej nam w Chrystusie. Inne próby zbliżenia się do Boga są odrzuceniem Bożego objawienia, odrzuceniem Bożej drogi, wskazanej nam przez Biblię. Droga kultywowania obrzędów, wypełniania pewnych tradycji, obowiązków religijnych w sposób powierzchowny, płytki, jest fałszywa, niewłaściwa, szkodliwa, wręcz bluźniercza. Bóg wiele razy poprzez usta proroków mówił: brzydzę się waszymi świętami, waszymi ceremoniami, obrzędami, rytuałami. Patrzę na wasze codzienne życie, widzę wasze czyny, słyszę wasze słowa, znam wasze myśli, znam stan waszych serc i umysłów. Chcę widzieć w nich pokorę, wiarę, posłuszeństwo, zaufanie, gotowość do podporządkowania się mojej woli, gotowość do przyjęcia i odwzajemnienia mojej miłości. To jest to, o co chodzi żywemu Bogu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi. A my wolimy obrzędy i rytuały. Przywiązujemy się do miejsc i symboli, zamiast troszczyć się o relację z żywym, osobowym Bogiem. Szukajcie mnie, a żyć będziecie, woła Pan. Nie szukajcie zaś Betel, i do Gilgal nie chodźcie, i Berszeby nie odwiedzajcie, bowiem Gilgal pójdzie do niewoli, a Betel zniknie. Dom Boga przestaje być domem Boga, kiedy Boga tam nie ma. Kiedy ludzie, zamiast rozmawiać z Bogiem, wyznawać Mu swoją grzeszność, dziękować za cudowną łaskę, odwzajemniać Jego miłość, fascynują się pustymi samymi w sobie rytuałami, obrzędami, tradycjami. Proroctwo Amosa spełniło się. Betel i Gilgal w niedługim czasie zostały podbite przez wojska asyryjskie i zniewolone. Betel na zawsze zniknęło z mapy świata. Beerszeba cieszyła się wolnością jeszcze ponad 100 lat, ale także została podbita, kiedy upadło Królestwo Judzkie Południowe. Przemija chwała miejsc, symboli. Trwałą jest tylko chwała żywego Boga, Pana nieba i ziemi. Prorok Amos woła: szukajcie Pana, a żyć będziecie, gdyż inaczej jak ogień nawiedzi on dom Józefa i strawi go. Nikt nie będzie mógł zagasić ognia w Betel. Ogień to symbol sądu albo oczyszczenia. Ci, którzy zwrócą się ku Bogu, którzy będą szukać Jego woli, zostaną oczyszczeni, uratowani. Pozostali zostaną osądzeni, spłoną w ogniu Bożego sądu. Prawość obracacie w piołun, a sprawiedliwość depczecie po ziemi. To następne mocne słowa proroka Amosa. Bóg oczekuje prawości, sprawiedliwości. Bóg oczekuje, że nasze życie będzie prawe w Jego oczach, to znaczy, że będziemy postępować zgodnie z Jego standardami, że będziemy stosować się do Jego praw. A Jego prawa, standardy zawierają dobro, uczą dobra i rodzą dobro. Natomiast nieprawość rodzi gorycz, zło, ból. Dlatego prorok woła: prawość obracacie w piołun, i dodaje: a sprawiedliwość depczecie po ziemi. Niesprawiedliwość i sprawiedliwość przejawiają się przede wszystkim w stosunkach międzyludzkich, dotyczą relacji poziomych, ziemskich, tego, w jaki sposób odnosimy się do naszych bliźnich, do siebie nawzajem. Natomiast prawość to głównie cecha relacji pionowej, naszej relacji z Bogiem. Obie dziedziny są równie ważne. Przypomnijmy, że największe przykazanie to przykazanie miłości Boga i miłości bliźnich. Nie kocha naprawdę Boga ten, kto nie kocha człowieka. Jeśli nie kochasz brata, którego widzisz, jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Pyta apostoł miłości Jan. Boży prorok Amos piętnuje brak miłości do Boga i do ludzi, brak prawości i sprawiedliwości. Prawość obracacie w piołun, a sprawiedliwość depczecie po ziemi. To ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia. Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi. Pan jest imię Jego. Ten sam Pan, który wszystko powołał do istnienia, stoi też na straży praw moralnych i duchowych. Bóg stworzył nie tylko świat materialny, ale także ten duchowy. Jest najwyższym prawodawcą, stróżem moralności i sprawiedliwości. On jest także Panem historii. Decyduje o losach narodów, mocarzy, imperiów, miast. On na mocnego zsyła zniszczenie i sprowadza zniszczenie na twierdzę. Nawet najwięksi mocarze, najpotężniejsze twierdze, najokazalsze imperia upadają, gdy zostają poddane Bożemu osądowi. Zazwyczaj mocarstwa zbudowane są na przemocy, na wyzysku warstw uboższych, na niesprawiedliwości społecznej. I ta bezbożność musi być ukrócona. Znamy historię upadku Cesarstwa Rzymskiego. Rozpadło się ono w dużej mierze z powodu moralnej degeneracji warstw rządzących, z powodu głębokiego kryzysu rodziny, jaskrawych przejawów niesprawiedliwości społecznej, nagminnego łamania prawa, tak rzekomo cenionego w rzymskim świecie. Bez Boga każdy system okazuje się niesprawiedliwy i nietrwały. Komunizm, szermujący hasłami humanizmu, wysokiej etyki, sprawiedliwości społecznej, doprowadził do takich wynaturzeń, zarówno w gospodarce, polityce, jak i w życiu społecznym, że w większości krajów już runął, pozostawiając po sobie wieloletnie zapóźnienia i straty trudne do odrobienia. Prorok Amos piętnuje błędy, wypaczenia swojego kraju, swojego społeczeństwa. Woła: w bramie nienawidzą dowodzącego słuszności, nie cierpią tego, który mówi prawdę. W tamtych czasach w bramach miast, nie jak dzisiaj na rynku, znajdowały się urzędy. Przeprowadzano w miejskich bramach procesy sądowe. Nie były one sprawiedliwe, skoro prorok mówi: nie cierpią tego, który mówi prawdę, nienawidzą dowodzącego słuszności. Sędziowie byli stronniczy, inaczej traktowali bogaczy, a inaczej biedotę. Ponieważ deptaliście biednego i daniny w zbożu braliście od niego, możecie zbudować sobie domy z kamienia ciosanego, lecz nie będziecie w nich mieszkali. Możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich wina. Albowiem poznałem mnogie wasze złości i grzechy wasze liczne, o wy ciemieńscy sprawiedliwego, biorący okup i uciskający w bramie ubogich. Prowadzący procesy byli skorumpowani, brali łapówki, bogacili się. Niestety, dzisiaj nie jesteśmy wolni od tych złych zjawisk. Jest faktem, że dzisiaj człowiek bogaty, którego stać na najlepszych adwokatów, który ma dość pieniędzy, by wręczać wysokie łapówki, ma o wiele większe szanse, by wpłynąć na decyzję sądu i uniknąć kary, niż człowiek ubogi, nie posiadający żadnych oszczędności. Prorok mówi: dlatego w tym czasie milczy człowiek roztropny, bo jest to czas niedoli. To znaczy, człowiek roztropny wie, że nie dowiedzie sprawiedliwości przed ludzkim sądem, gdyż jest on skorumpowany. Dlatego nie wnosi sprawy do sądu, lecz wszystko powierza Bogu w modlitwie. W ostatecznym rozrachunku sprawiedliwość zwycięży, gdyż największym, głównym prawodawcą jest Bóg, który dokona sprawiedliwego osądu postępowania każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest on bogaczem, czy biedakiem, królem, czy żebrakiem. Możecie zbudować sobie domy z kamienia ciosanego, lecz nie będziecie w nich mieszkali, zapowiedział prorok Amos bogatym mieszkańcom Samarii, stolicy północnego Izraela. Jego zapowiedź wypełniła się bardzo szybko. Wkrótce Samaria została zburzona przez wojska asyryjskie. Domy, pałace bogatych mieszkańców stolicy legły w gruzach. I takimi pozostają już niemal 3000 lat. Boży prorok nie ustaje w wołaniu o upamiętanie, o porzucenie zła i zwrócenie się do Pana. Amos woła: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg zastępów, będzie z wami. Tak jak to mówicie. Izraelici mówili: Pan jest z nami. Jesteśmy przecież narodem wybranym. Prorok Amos podkreśla jednak: ażeby tak było, jak mówicie, iż Pan jest z wami, musicie wołać do Niego. Musicie szukać Jego woli, szukać dobra, a nie zła. Wtedy żyć będziecie. Wtedy On będzie wam błogosławił. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się Pan, Bóg zastępów, nad resztą pokolenia Józefa. Miłujcie dobro, brzydźcie się złem. Bądźcie sprawiedliwi. Wtedy Bóg ulituje się nad wami, okaże wam miłosierdzie, przebaczy wam wasze grzechy. Prorok Amos mówi: ulituje się Pan, Bóg zastępów, nad resztą pokolenia Józefa. Są to bardzo ważne słowa. Po raz pierwszy u proroków występuje tu pojęcie reszty, reszty Izraela. Pojęcie to kieruje nasz wzrok ku czasom ostatecznym, ku okresowi wielkiego ucisku, przez który przetrwa tylko najwierniejsza reszta Izraela. Prorok Amos woła: dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów, panujący. Na wszystkich placach będzie lament, na wszystkich ulicach krzyczeć będą: biada, biada. Wzywać będą rolnika do żałoby, do lamentowania umiejących jęczeć. We wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę pośród ciebie, rzekł Pan. Bóg przeszedł pośród ludu za dni Mojżesza, kiedy lud się buntował, gdy szemrał, gdy odmawiał posłuszeństwa, i Pan sprawił wtedy wielką klęskę pośród Izraela. Boży prorok zapowiada, że Pan dokona surowego sądu nad narodem wybranym z powodu jego nieposłuszeństwa, jego odstępstwa. Nadejdzie dzień Pański, dzień sądu. Amos woła: biada oczekującym dnia Pańskiego. Cóż wam po dniu Pańskim? On jest ciemnością, a nie światłem. Dzień Pański będzie dniem sądu dla grzeszników, nie dniem nagrody i radości. Zwycięsko przez noc doświadczeń przejdą tylko nieliczni, owa wierna resztka, ci, którzy wytrwają w wierze, którzy do końca miłować będą dobro. Ta obietnica dotyczy nie tylko Izraela w czasach ostatecznych. Dotyczy także ludu Nowego Przymierza. Tylko nieliczni spośród tych, którzy mówią do Jezusa: Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Jedynie ci, którzy miłować będą i czynić dobro, którzy na dobre i na złe trwać będą u boku Chrystusa. A to znaczy, że będą trwać u boku bliźnich w potrzebie, bo miłość do Chrystusa i miłość do bliźniego są nierozdzielne. Jedynie ci zostaną przyjęci przez Pana, staną się uczestnikami wiecznego Królestwa. Słowo Boże zachęca nas do wytrwania, do ukochania dobra, przeciwstawienia się złu i życia prawego, sprawiedliwego. Uczą nas tego prorocy, uczą apostołowie. Wzywa nas do takiej postawy sam Jezus Chrystus. Mając więc wokół siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami.